Lekcja 12. 21 września. Umiłowanie miłosierdzia. Sobota, po południu. 14 września. Tekst pamięciowy. Światło świeci prawem w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. Księga Psalmów 112, 4-5. Jak już zauważyliśmy, Biblia jest pełna wyrazistych opisów troski Boga o ubogich i uciskanych oraz wzywa Jego lud do działania dla ich dobra. Mimo uwagi zwróconej na te sprawy, biblijne polecenie wykonywane jest nieregularnie i częściowo. Zostanie ono w pełni zrealizowane dopiero przy powtórnym przyjściu Chrystusa oraz w wyniku nadprzyrodzonych zdarzeń, które nastąpią. Aż do tego czasu zło, podsycane przez mroczne duchowe siły diabła i jego aniołów, istnieć będzie w wielu formach. To zło uwidacznia się najpełniej w nędzy, przemocy, ucisku, niewolnictwie, wyzysku, egoizmie i chciwości. W takim świecie nasze społeczności, nasze zbory i nasze rodziny muszą stawić czoło złu, choć czasami wydaje się to bardzo trudne. W odpowiedzi na miłość Boga i Jego przykazania, żyjąc w świetle służby i ofiary Jezusa oraz w mocy i pod kierownictwem Ducha Świętego, musimy być ludźmi współczującymi, twórczymi i odważnymi w dążeniu do wypełniania prawa, okazywania miłości bratniej i pokornego obcowania ze swoim Bogiem. Niedziela. 15 września. Priorytety Królestwa Bożego. Jak jasno wynika z nauczania Jezusa i pism nowotestamentowych, ci, którzy wybierają życie w Królestwie Bożym, kierują się innym zbiorem wartości i priorytetów niż ludzie tego świata. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 6:25-33. Jakie zapewnienie otrzymaliśmy w tych wersetach i jak to zapewnienie wpływa na nasze priorytety? Ewangelia Mateusza 6:25-33. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A którzy z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jezus uczył, że życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Ewangelia Mateusza 6:25. Te rzeczy są oczywiście ważne, ale musimy je postrzegać w świetle Królestwa Bożego, co oznacza, że musimy przyjąć właściwe priorytety w naszym życiu także w praktycznych sprawach. Gdy przyjmujemy z Biblii wezwanie do działania dla dobra bliźnich, staje się ono naszym priorytetem w podążaniu śladami Jezusa. Ideałem jest to, byśmy mniej uwagi poświęcali samym sobie, a więcej innym. Ten inny zbiór priorytetów zmienia naszą postawę wobec tych, którzy mają władzę nad nami i nad uciskanymi ludźmi. Choć Biblia uczy chrześcijan szanować zwierzchnie władzę i okazywać im posłuszeństwo. O ile to możliwe, to jednak istnieje granica, której nie wolno przekraczać, gdzie możemy powtórzyć słowa apostoła Piotra, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie 5:29. Jezus zrównoważył te dwie zasady w swojej odpowiedzi udzielonej człowiekowi, który usiłował go przyprzeć do muru pytaniem o to, czy należy płacić podatki okupantom. Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. Ewangelia Mateusza 22:21. Ci, którzy mają władzę, czy to polityczną, czy inną, często narzucają ją pod groźbą przemocy. Jak widzimy na przykładzie Jezusa, sprawiedliwe życie nie zawsze wymaga bierności wobec zła. Na przykład w kontekście sprzeciwu wobec niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych Ellen White napisała: gdy prawa ludzkie są przeciwne Słowu i prawu Bożemu, mamy być posłuszni Bogu bez względu na konsekwencje. Prawo naszego państwa wymagające pojmania zbiegłego niewolnika i dostarczenia go do właściciela zupełnie nas nie obowiązuje, więc musimy wziąć na siebie konsekwencje nieposłuszeństwa temu przepisowi. Niewolnik nie jest własnością żadnego człowieka. To Bóg jest jego prawdziwym panem, a człowiek nie ma żadnego prawa przywłaszczać sobie jakiejkolwiek istoty ludzkiej stworzonej przez Boga i traktować jej jak swojej własności. Gdzie przebiega granica między posłuszeństwem władzy zwierzchniej, a opowiadaniem się za ofiarami prześladowanymi przez przedstawicieli władzy państwowej? Poniedziałek. 16 września. Zmęczeni współczuciem. Oparłszy się pokusie zniweczenia naszych dobrych zamiarów przez problemy istniejące w tym świecie, wielu z nas pragnie uczynić wiele dobra dla osób cierpiących. Poniższe postawy i działania mogą pomóc nam pozytywnie reagować na ludzi znajdujących się w potrzebie. Współczucie. Dostrzeganie cierpienia ludzi i współczucie im jest pierwszym krokiem ku pozytywnemu działaniu. Musimy się rozwijać i zachowywać wrażliwość na cierpienie. Dzisiaj ludzie mówią o zmęczeniu współczuciem, co ma oznaczać, że gdy długo stykamy się ze smutkiem i tragediami, wielu z nas męczy się i obojętnieje wskutek nadmiaru bodźców domagających się naszej emocjonalnej energii i zbyt licznych apelów o finansowe wsparcie. Jezus doskonale uświadamiał sobie zło i cierpienie istniejące wokół Niego, a jednak pozostawał współczujący, więc i my nie powinniśmy tracić wrażliwości na cierpienie. Edukacja. Ponieważ wiele sytuacji związanych z niesprawiedliwością i biedą to przypadki bardzo złożone, więc słuchanie i uczenie się o nich jest bardzo ważne. Często zdarzało się tak, że ludzie mający dobre intencje powodowali szkody, usiłując pomagać innym. Choć nie jest to usprawiedliwieniem dla naszej bierności, powinniśmy starać się angażować w pomaganie w sposób nacechowany wiedzą i rozwagą. Modlitwa. Gdy widzimy problem, naszą pierwszą reakcją jest podjęcie praktycznego działania. Ale Biblia przypomina nam, że modlitwa także jest praktyczna. Możemy zmienić dużo w życiu ubogich i uciśnionych, modląc się za nich i za tych, którzy mają nad nimi władzę. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 2:1-2. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jak również prosząc Boga o kierownictwo, by jak najlepiej zaoferować dalszą pomoc, zobacz przypowieści Salomona 2:7-8. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Oczekiwania. Innym ważnym elementem w działaniach niosących ulgę cierpiącym jest stawianie właściwych wymagań, zważywszy na złożone uwarunkowania społeczne, polityczne i osobiste. Naszym przywilejem powinno być dawanie ludziom wyborów i możliwości, jakich nie mieliby bez naszej pomocy. Czasami to, co ludzie robią z tymi możliwościami, rozczaruje nas, ale musimy szanować te wybory. W jakikolwiek sposób pracujemy dla cierpiących, naszą wiodącą zasadą musi być czynienie dla innych tego, czego oczekiwalibyśmy od nich. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. Przeczytaj list Jakuba 1:5-8. Jaką rolę powinna odgrywać modlitwa w chrześcijańskim działaniu? Co sugeruje list Jakuba 2:15-16, w sprawie naszego zaangażowania w odpowiedzi na nasze modlitwy zanoszone za innych? List Jakuba 1:5-8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. List Jakuba 2:15-16. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Wtorek. 17 września. Szczodrość. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Drugi list do Koryntian 9:7. A szczodre dawanie jest ważną dziedziną chrześcijańskiego życia. Choć musimy pozwolić, by Biblia kształtowała naszą ofiarność i priorytety finansowe, to jednak szczodrość jest czymś więcej niż przekazywaniem pieniędzy na wartościowe cele, choćby najlepsze. Szczodrość to życiowa postawa i kluczowa cecha tych, którzy się boją Pana, jak podkreśla 112 rozdział Księgi Psalmów. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. Księga Psalmów 112:5. Czego poniższe wersety uczą o szczodrości wobec potrzebujących? Zobacz trzecia Księga Mojżeszowa 25:35-37. Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Księga Psalmów 119:36. Nakłoń serce moje do ustaw twoich, a nie do chciwości. Drugi list do Koryntian 8:12-15. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Pierwszy list Jana 3:16-18. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Pierwszy list do Tymoteusza 6:17-19. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. BW w swoich listach apostoł Paweł regularnie nawiązywał do szczodrości Boga, wyrażonej najpełniej w oddaniu życia za nas przez Jezusa, jako źródła chrześcijańskiej nadziei. Śmierć Jezusa za nas jest także motywacją dla nas, by żyć w szczodrości wobec innych ludzi, aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. List do Filemona 1:6. Szczodrość jest postawą wobec życia nacechowaną wielkodusznością, odwagą i otwartością. W naszym osobistym życiu miejscowe społeczeństwa i kultury skłaniają nas do skupiania się na sobie i zatrzymania jak najwięcej środków dla siebie. Przyznajmy szczerze, że dla większości z nas normą jest myślenie przede wszystkim o sobie. Jeśli nasza wiara jest prawdziwa, będzie nas skłaniać do tego, byśmy umierali dla swojego egoizmu i żyli dla bliźnich. Wiara pomaga nam wyobrazić sobie świat i ludzi tak, jak widzi ich Bóg, zarówno w ich dobroci, jak i upadku, oraz skłania nas do pomagania potrzebującym w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Szczodrość jako cecha nadająca jakość życiu jest wysoce ceniona przez tych, którzy zbierają fundusze, oraz przez organizacje charytatywne. Taka szczodrość jest wymierna i praktyczna. Jednak duże sumy łożone na cele charytatywne niekoniecznie wskazują na szczodrość jako osobistą cechę. Zobacz Ewangelia Marka 12:41-44. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Szczodrość to coś więcej niż materialne dary. Powinniśmy zatem rozwijać ducha szczodrości we wszystkim, co robimy. Dla większości ludzi szczodrość nie jest czymś naturalnym. Potrzebujemy bowiem łaski Bożej, by aktywnie i celowo wyrażać szczodrość bez względu na skłonności naszego grzesznego i egoistycznego człowieczeństwa. W jaki sposób powinniśmy okazywać ducha szczodrości poza dawaniem materialnych darów, choćby największych? Środa, 18 września. Czynienie pokoju. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:9. Jak możemy postępować zgodnie z tymi słowami Jezusa w świecie, w którym żyjemy? W jakim stopniu jest to możliwe? Zobacz Ewangelia Marka 13:7. Ewangelia Mateusza 5:9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Ewangelia Marka 13:7. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Gwałtowne konflikty zbrojne są istotnymi powodami cierpienia ludzi. Wojny pociągają za sobą bezpośrednie ofiary i zdruzgotane życie. Powodują, że czas, energia i zasoby są marnowane na napędzanie machiny zniszczenia, zamiast zostać poświęcone zaspokajaniu rzeczywistych ludzkich potrzeb. Wywierają zły wpływ na tych, którzy przetrwali i na weteranów, nawet po zwycięskiej stronie. Także mniejsze konflikty zbrojne ranią jednostki, rodziny i społeczności. Tak więc pragnienie sprawiedliwości musi się wiązać z poleceniem czynienia pokoju w świecie. Istotą Ewangelii Jezusa jest łaskawe i wspaniałomyślne zawarcie pokoju przez Boga, pojednanie grzesznych ludzi ze Stwórcą. Pojednanie, którego dostępujemy, staje się wzorem dla nas jako swego rodzaju ambasadorów tego pojednania wśród innych ludzi. Przeczytaj Księga Izajasza 52:7. Jak powinniśmy żyć zgodnie z tym wersetem? Księga Izajasza 52:7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest Królem. Ewangelia pokoju staje się motywacją, wzorem i pomocą do działania w celu czynienia pokoju w świecie pełnym przemocy. Człowiek, w którego sercu panuje zgodność z Bogiem, staje się uczestnikiem niebieskiego pokoju i promieniuje jego błogosławionym wpływem. Duch pokoju niby rosa odświeży serce znękane walkami tego świata. W kazaniu na górze Jezus powiedział, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Ewangelia Mateusza 5:9. Rozwijając tę myśl, Jezus nie tylko potwierdził przykazanie zakazujące mordowania, ale powiedział także, że nie powinniśmy nawet żywić gniewu czy chować urazy. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:21-26. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał? A kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, recha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Oraz że powinniśmy miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują, z Ewangelia Mateusza 5:43-48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Co znaczy, że powinniśmy podejmować aktywne działania dla ich dobra. Jest wiele inspirujących historii ludzi, którzy poświęcili życie czynieniu pokoju w niespokojnych rejonach świata, rozpowszechniając ideę pojednania i uzdrowienia, a nierzadko także niosąc ulgę cierpiącym wskutek niesprawiedliwości spowodowanej przez konflikty zbrojne. W jaki sposób twój zbór może działać lokalnie na rzecz pokoju? Czwartek, 19 września. W imieniu pozbawionych prawa głosu. Salomon napisał, że jest czas milczenia i czas mówienia. Oczywiście miał rację, ale znalezienie równowagi między jednym a drugim nie jest łatwe dla nikogo z nas. Jednak jeśli chodzi o zabieranie głosu w sprawie uciskanych, przemawianie w imieniu tych, których pozbawiono prawa głosu, oraz pokonywanie zła dobrem, możliwe jest to, że jako Kościół popełniamy błąd, milcząc wtedy, gdy nasz głos powinien być wyraźnie usłyszany. Chrześcijanie często mówią o byciu rękami i nogami Jezusa, mając na myśli powołanie do praktycznej służby dla bliźnich zleconej nam przez Niego. Ale w prorockiej roli podkreślonej w Biblii Bóg powołuje ludzi przede wszystkim do tego, by byli Jego głosem, przemawiali w Jego imieniu, zwłaszcza wstawiając się za tymi, których Bóg pragnie bronić, zobacz Księga Psalmów 146, 6-10. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. Przeczytaj Księga Izajasza 58, 1-10. Co przesłanie to, w jego szczególnym czasie, miejscu i kontekście, powinno nam mówić dzisiaj, czyli w innym czasie, miejscu i kontekście. Jak bardzo zmieniły się zewnętrzne uwarunkowania od czasów, gdy Izajasz zapisał te słowa. Księga Izajasza 58, 1-10. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w ul i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Nawoływania proroków do sprawiedliwości nigdy nie zyskiwały wielkiej popularności. Jednak motywowani misją zleconą im przez Boga, rozumiejąc Jego pragnienie sprawiedliwości, współczując ubogim i uciskanym oraz starając się uczynić wszystko, co najlepsze dla społeczeństwa, prorocy odważnie zabierali głos w imieniu ludzi uciszonych w swoim czasie i miejscu, czyniąc to wbrew opozycji, trudnościom i niebezpieczeństwom. Zobacz pierwszy list Piotra 3:17. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Zgodnie z naszym zrozumieniem Ewangelii i powołaniem do odzwierciedlania charakteru Jezusa w świecie, adwentyści dnia siódmego także mają wiele dobrego do zaoferowania ludzkości w kwestii przeciwdziałania złu. Oto przykład, adwentyści dnia siódmego wierzą, że działania na rzecz zwalczania ubóstwa i towarzyszących mu przejawów niesprawiedliwości są ważną częścią chrześcijańskich obowiązków społecznych. Biblia wyraźnie przedstawia szczególne zainteresowanie Boga losem ubogich oraz Jego oczekiwania co do tego, jak Jego wyznawcy powinni reagować na tych, którzy nie są w stanie sami się o siebie zatroszczyć. Wszyscy ludzie noszą podobieństwo do Boga i są odbiorcami Jego błogosławieństwa. Zobacz Ewangelia Łukasza 6:20. A on podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział, błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Działając na rzecz ubogich, idziemy za przykładem i nauką Jezusa. Zobacz Ewangelia Mateusza 25:35-36. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Jako duchowa społeczność adwentyści dnia siódmego opowiadają się po stronie sprawiedliwości dla ubogich, otwierają swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych, oraz przeciwko tym, którzy pozbawiają sprawiedliwości ubogich. Współdziałamy z Bogiem, który ubogim wymierzy sprawiedliwość. Piątek. 20 września. Do dalszego studium. Możemy zbadać niebo i ziemię, a nigdzie nie znajdziemy żadnej prawdy objawionej tak wyraźnie, jak właśnie ta, która się przejawiła w uczynkach miłosierdzia względem potrzebujących naszego współczucia i naszej pomocy. Prawda ta ma podstawę w Chrystusie, a jeżeli ci, którzy wyznają imię Jezusa, zachowywać będą tę złotą regułę, wówczas Ewangelii będzie towarzyszyła taka sama moc, jak w czasach apostolskich. Najwyższa miłość do Boga i niesamolubna wzajemna miłość to najlepszy dar, jaki może ofiarować nasz niebiański Ojciec. Ta miłość nie jest chwilowym impulsem, ale boską zasadą i trwałą mocą. Nieuświęcone serce nie może jej zrodzić ani wytworzyć. Jedynie serce, w którym panuje Jezus, może ją posiąść. Ta miłość, pielęgnowana w duszy, czyni życie miłym i wywiera oczyszczający wpływ na innych. Pytania do dyskusji. 1. Jak się przekonaliśmy, studiując lekcje tego tygodnia, Ewangelia nadal jest wzorcem i motywacją do działania na rzecz bliźnich. Tak jak Jezus działał dla naszego dobra. Jak lekcja ta poszerzyła twoje zrozumienie i uznanie dla dobra i nowiny o tym, co Bóg uczynił dla nas i jak okazuje swoją miłość do nas. 2. Zabieranie głosu w imieniu uciszanych. Angażowanie się w zaprowadzanie pokoju i podobne działania mogą nas zmusić do zajęcia miejsca na arenie publicznej i politycznej. Jednak Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zdecydowanie opowiada się za rozdziałem Kościoła i państwa. Na czym polega różnica między niewłaściwym politycznym zaangażowaniem, a przemawianiem i działaniem na rzecz pokoju na forum publicznym? 3. Jaki rodzaj działań omówionych w lekcji tego tygodnia chciałbyś podjąć w swoim życiu i społeczności? Jak możesz urzeczywistnić to pragnienie? 4. W jakiej kwestii związanej ze złem i uciskiem w twojej społeczności i świecie postanowiłeś szczególnie modlić się podczas swoich osobistych nabożeństw? Podsumowanie. Pójście za Jezusem zmienia nas na wiele sposobów. w tym wytwarza w nas pragnienie przyłączenia się do Boga w aktywnej trosce o ubogich i poniżonych. Choć nie jest to łatwe zadanie i niewielu chce je realizować, zmienia ono nasze priorytety i motywuje nas do aktywnego podejmowania inicjatyw mających na celu naprawienie krzywd uczynionych przez ludzi w świecie.